Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Ach, Rosja! Dzisiaj stacja benzynowa udająca państwo, za caratu lepianka udająca imperium, a między tymi okresami, za sprawą komunistów, bardzo specyficzny miks kretyńskich teorii i brutalnej praktyki udający raj na ziemi. Jednak niewykluczone, że komuniści w ogóle nie doszliby tam do władzy, albo nie dzierżyliby tej władzy w taki sposób, gdyby nie ich lider i jeden z głównych ideologów komunizmu nazwiskiem Lenin. Przy czym to wcale nie było jego nazwisko. Obalimy sobie dzisiaj ten i kilka innych stereotypów, które go dotyczą. Kto kazał utajnić jego żydowskie pochodzenie? Jak żyło mu się w Trójkącie? Czy zawsze dzielnie stał na czele rewolucji, czy tak go tylko potem wykreowano? No i czy był grzybem? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Nasz dzisiejszy, nazwijmy to bohater, zameldował się na świecie 22 kwietnia 1870 roku. A ważna sprawa, jak już przy datach jesteśmy, zanim przejdziemy do dalszej części naszej opowieści, warto sobie wyjaśnić, że będziemy się posługiwać kalendarzem naszym, czyli gregoriańskim, a nie juliańskim, używanym wtedy na wschodzie. To ważna informacja, żeby was na przykład nie zdziwiło, jak padnie zdanie, że rewolucja październikowa zaczęła się w listopadzie. Po prostu wtedy tam w kalendarzu był jeszcze październik. W porządku? Jak w porządku, to хорошо, jak to się mawiało, a pewnie i dalej mawia w Symbirsku nad Wołgą. Tam właśnie, jakieś 700 km na wschód od Moskwy, przyszedł na świat Władimir Ilicz Ulianow. Z jakiej pochodził rodziny? Ojciec przyszłego lidera bolszewików, którzy przecież jak psów nienawidzili szlachty, oczywiście, że był szlachcicem. Ten tytuł dostał od cara za wkład w edukację, ponieważ jako carski urzędnik był odpowiedzialny za otwieranie nowych szkół. Z kolei matka przyszłego Lenina była z pochodzenia Żydówką. Jakie to ma znaczenie? Teoretycznie żadne, ale jednak nie dla wszystkich, bo kiedy już po śmierci Lenina jego częściowo żydowskie pochodzenie odkryła jego siostra, to postanowiła napisać o tym do rządzącego już wtedy w Związku Radzieckim Stalina. A Stalin kazał list utajnić, a jej samej zamknąć japę, ponieważ akurat wtedy trwała nagonka na Żydów w ZSRR, która była mu strasznie politycznie na rękę. No a jakby się okazało, że ich były lider, kultowy Lenin, był z pochodzenia Żydem, no to by się trzeba było tłumaczyć.
A ja się tłumaczyć nie lubię.
Wracając jednak do Lenina, to uczył się znakomicie i nie miał żadnego problemu, żeby dostać się potem na studia, mimo że jego rodzina miała już teczkę w służbach, a to dlatego, że brat Władimira został skazany i zabity za udział w planowaniu zamachu na cara w ramach organizacji terrorystycznej Narodna Wola. Wtedy jeszcze przyszły Lenin nie był zainteresowany obalaniem Starego Ładu, ale to była kwestia czasu, konkretnie czasu studiowania. A jeszcze konkretniej studiowania prawa na Uniwersytecie w Kazaniu. Tam Władimir zaczął się wkręcać w radykalny socjalizm. Zachwycił się wypocinami Marksa i Engelsa, które przetłumaczył na rosyjski. Przeniósł się potem do Petersburga, a po odebraniu dyplomu pracował w branży prawniczej, ale nadal najbardziej pochłaniał go komunizm. Napisał swój pierwszy traktat polityczny, angażował się w organizacje rewolucyjne i tam poznał Nadjeżdę, inaczej Nadię Krupską. Zaczęło między nimi iskrzyć. I chodzi o miłość, a nie o pracę w hucie, żeby było jasne. Czy była ładna? Zależy, kogo byśmy spytali. Władimirowi się bardzo podobała, natomiast jego siostra uważała, że Nadia wygląda jak śledź. Tak czy inaczej zakochali się w sobie, a ich relacja nie polegała wyłącznie na seksie, bo mieli przecież podobne poglądy. To też chadzali na przykład na długie spacery, w czasie których rozprawiali o nieuniknionej rewolucji i tak dalej. Władimirowi pewnie było tęskno, jak raz na jakiś czas wyjeżdżał w świat. A po co wyjeżdżał? Żeby poznawać ludzi o podobnych poglądach i tworzyć z nimi komunistyczną sieć. Brzmi to może ekscytująco, ale tak na serio to prawdziwa nuda, jeśli chodzi o praktykę. To też zamiast się na tym skupiać, opowiedzmy sobie więcej o relacjach Lenina, przyszłego Lenina, z dziewczynami. Tak, dziewczynami. Liczba mnoga. Raz na przykład nawinęła się taka jedna Apolinara, która tak Władimirowi zakręciła w głowie, że to jej planował się oświadczyć przez jakiś czas, ale koniec końców to nie ona, a Nadia pojawiła się pod oknem celi Władimira, żeby się pożegnać. Jak carskie służby wreszcie przyszłego wodza rewolucji capnęły i skazały za działalność wywrotową na zsyłkę. Mało tego, Nadia tak kochała Władimira, że jak ją samą niedługo później też skazali, to nakłamała władzom, że są narzeczeństwem, żeby tylko razem mogli ten czas zsyłki spędzić. A jak już dotarła na miejsce, to parka urządziła sobie tradycyjną rosyjską randkę. Całą noc pili wódkę, a potem poszli do łóżka. Chwilę później wzięli ślub i generalnie pracowali ku chwale rewolucji. Pisali teksty, tłumaczyli inne teksty i generalnie przy okazji utwierdzali się w przekonaniu, że komunizm to jest to, o co w życiu chodzi. I że przynajmniej do pewnego stopnia i według pięknej teorii wszystko powinno być wspólne również łóżkowi partnerzy, co zaczęli po powrocie ze zsyłki wcielać w życie. Jednak zanim do tego przejdziemy, to warto podkreślić bardzo ważny moment. Był 1901 rok, kiedy Władimir stwierdził, że fajnie by było mieć jakąś ekstra ksywę i wzorem kolegi socjalisty przyjął pseudonim od rzeki, konkretnie Leny. Narodził się Lenin. Fanatyk komunizmu i wolnego seksu. W okolicach 1905 roku Lenin poznał Inessę Armand, wcześniej celebrytkę, żonę bogacza, a w tamtym momencie zapaloną fankę komunizmu. A jako że Lenin z uwagi na naprawdę masę wieców i artykułów i całe to jego jeżdżenie po świecie był już takim komunistycznym celebrytą, to zaczęło między nimi iskrzyć. Co na to Nadia, która przecież swoje już przeszła, co odbiło się na wyglądzie, nie ukrywajmy, a tutaj przychodzi nagle naprawdę ładna dziewczyna, wskakuje jej mężowi do łóżka, staje się jego asystentką i jeszcze mu przygrywa na fortepianie? Akurat co do tego fortepianu, to nie miało znaczenia. Nadia doskonale wiedziała, że Lenin po prostu nie lubi muzyki. Jakiejkolwiek. Uważał, że to po prostu odrywa myśli od rzeczy naprawdę istotnych. Natomiast jeśli chodzi o te pozostałe kwestie, to też nie miała nic przeciwko. Uważała, że nowoczesny komunistyczny związek powinien się opierać na dzieleniu, a że Inessa uważała to samo, to Lenin i jego partnerki tworzyli jawny trójkąt, a w pewnym momencie to nawet czworokąt, jak do Nadii przyjechał jej były. I od razu uprzedzę pytanie, nic nie wiadomo o ewentualnych homoseksualnych eksperymentach Lenina.
A jak wiadomo, to się i tak nie dowiecie.
W pewnym momencie Lenin stukał się już niemal tylko z Inessą, jednak Nadia nadal nie miała nic przeciwko, a wręcz można podejrzewać, że było jej to do pewnego stopnia na rękę, ponieważ od 1915 roku Władimir leczył się na kiłę. Tak czy inaczej, ten trzyosobowy związek Lenina i jego partnerek zakończył się dopiero w 1920 roku, kiedy Inessa zmarła najpewniej na tyfus. Ale dobra, bo się trochę zatraciliśmy na tej osi czasu, niczym bąk w majowym kwieciu, więc się odrobinę cofnijmy. Konkretnie do 1917. W lutym tegoż roku zaczęło się robić naprawdę gorąco, a to dlatego, że robotnicy zaczęli protestować, car abdykował i Lenin uznał, że to jest ten moment, pora rozbujać rewolucję. Musi wracać z wygnania do centrum protestów, czyli do Petersburga, tylko kurczę, akurat trwała wojna światowa, a on był w Szwajcarii. Jak przejechać tę odległość, ten odcinek przy dość potężnym bajzlu, jaki wtedy panował? Zwrócił się z prośbą o pomoc do Niemców. Tylko niby z jakiej paki Niemcy mieliby mu pomagać? Otóż mieli w tym naprawdę tęgi interes, bo gdyby faktycznie Leninowi udało się rozbujać rewolucję w Rosji, to ten kraj na początku miałby o wiele większe problemy niż uczestniczenie w wojnie, a po przejęciu władzy Lenin w ogóle wycofałby Rosję z wojny, a to z kolei sprawiłoby, że Niemcom odpadłby na wschodzie potężny przeciwnik i mogliby przerzucić wojska na front zachodni. Niemcom bardzo się ta idea spodobała, więc wysłali Lenina, swoją komunistyczną bombę, pociągiem do Rosji. Mało tego, zdecydowali się również wesprzeć finansowo bolszewików. Bolszewików, czyli komunistyczny odłam, którego liderem był właśnie Lenin. To byli potworni fanatycy, gotowi oddać życie za rewolucję, za zaoranie Starego Ładu. Tak przynajmniej myślał Lenin, jak wysiadał na stacji, owacyjnie witany przez towarzyszy, ale nie potrzebował wiele czasu, żeby zorientować się, że wcale nie jest tak pięknie. Po rozeznaniu Lenin z przerażeniem stwierdził, że rewolucja to w sumie już dogasa, a mnóstwo zbuntowanych środowisk, w tym wielu jego towarzyszy na czele ze Stalinem, no, ci ludzie coraz mocniej przechylają się w stronę rządu tymczasowego i spokojnego wprowadzania reform. Wściekł się Władimir strasznie. Opierniczył swoich kamratów z góry na dół. Postawił ich do pionu. Powiedział, że absolutnie nie ma mowy, rewolucja nie uznaje półśrodków. Albo rozdupcamy stary system w pył i przejmujemy władzę, albo to wszystko po prostu nie ma sensu. I co? No, okazało się, że Lenin miał nie tylko niesamowitą charyzmę, ale też na tyle mocną pozycję, że kamraci nie tylko nie kazali mu spadać, ale wręcz go posłusznie usłuchali. Pierwszym etapem rozprawy z rządem tymczasowym panującym po ustąpieniu cara było wzniecenie zamieszek i sprawdzenie, jak władza zareaguje. Zareagowała dosyć nerwowo, a głównie uwagę skupiła na bolszewikach. Zaczęto rozpowiadać, zresztą słusznie, że Lenin przyjechał z Niemiec i że, już niesłusznie, jest niemieckim agentem. Wydano nakaz aresztowania Lenina. Czy ten się przejął? Czy może, jak przystało na lidera rewolucji z pogardą dla przeciwników, nadal stał na czele swojej ekipy? Nic z tych rzeczy. Spierniczył do lasu, gdzie ukrywał się w czasie, jak wielu jego towarzyszy pakowano do więzień za ideę. To cały czas był jednak dopiero wstęp do faktycznej rewolucji październikowej, która rozpoczęła się 6 listopada. Mówiłem, że dziwnie zabrzmi. Tak czy inaczej, przesadne rozgadywanie się o niej bardzo by nam teraz rozmyło postać Lenina, na której dziś przecież staramy się skupić. Warto jednak wiedzieć, że Władimir wrócił do dowodzenia, ale dopiero jak uznał, że jest już względnie bezpiecznie. A swoją drogą, cała ta rewolucja październikowa nie była wcale tak krwawa, jak wielu osobom się wydaje. Zginęło 6 osób, rannych zostało około 50. W najkrwawszych momentach rewolucji francuskiej takie statystyki wykręcano pewnie w godzinę. Czy w wyniku tej względnie spokojnej rewolucji bolszewicy przejęli pełnię władzy? Nie, miały być wybory. A jak przystało na polityka przed wyborami, Lenin zaczął zgrywać bardziej otwartego niż faktycznie był. Radykalne hasła schował na razie do kieszeni, bo przecież demokracja lubi ogólniki i mydlenie oczu. Jaka demokracja? Ano demokracja, bo te wybory były chyba najbardziej demokratyczne w historii całej Rosji, ale to zapewne tylko dlatego, że bolszewicy nie mieli jeszcze wtedy odpowiednich struktur, żeby je sfałszować. Bolszewicy zajęli w tych wyborach drugie miejsce, co się bardzo Leninowi nie spodobało. Uważał, że powinni zająć pierwsze, tylko ludzie nie mieli wystarczająco dużo czasu, żeby zapoznać się z ich programem. Swoją drogą cudowny argument, czekam, aż jakaś polska partia go użyje. W każdym razie Lenin stwierdził, że no tak być nie może, trzeba sytuację naprawić i rozwiązano zgromadzenie konstytucyjne i właśnie w efekcie tego bolszewicy przejęli władzę. Chociaż mało brakło, bo w całym tym bajzlu w pewnym momencie dokonano nieudanego zamachu na życie Lenina, ale niestety zasłonił go pewien towarzysz. A Lenin, który wyszedł bez szwanku, w marcu 1918 roku razem z towarzyszami zmienił nazwę partii na Rosyjska Komunistyczna Partia Bolszewików. No już raczej nikt nie miał wątpliwości, jaki będzie program partii.
Ale stylem i tak zaskoczyliśmy.
To prawda, również samych siebie. Bolszewicy zaczęli wprowadzać różne reformy, o których moglibyśmy tutaj gadać i gadać, ale szczególną uwagę warto tutaj zwrócić na dwie naprawdę wyjątkowo beztroskie reformy. Pierwsza to nacjonalizacja banków, żeby między innymi anulować sobie międzynarodowe zadłużenie. Tak jest, Lenin i kamraci stwierdzili, że już nikomu ich państwo nie wisi hajsu, a poza tym to już nie jest jakaś tam Rosja, tylko rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, więc już niech się całkiem wierzyciele w dupę cmokną. Ale to nadal nie najbardziej beztroska reforma, jaką wprowadzili bolszewicy. Otóż w duchu komunistycznej wolności, jaką obiecywali, bolszewicy ogłosili prawo narodów Rosji do samostanowienia, czyli że każdy naród, jeżeli chce, może sobie stworzyć swoje państwo i nikt nie ma prawa na siłę trzymać go w starych granicach. O, to super, to my chcemy, powiedzieli bardzo szybko i niemal jednocześnie Finowie, Estończycy, Łotysze, Litwini, Polacy i Ukraińcy. Lenin tym wszystkim krajom umożliwił prawnie odzyskanie niepodległości. Krajom, które były wcześniej zależne od Rosji. Dość szybko zorientował się, że chyba trochę przeholował z tymi swobodami, ale było już za późno. Później oczywiście próbował cofnąć tę decyzję, ale już przy użyciu armii. Lenin umacniał władzę, choćby tworząc obozy koncentracyjne dla przeciwników politycznych, no ale nie mógł też udawać, że zaraz za granicą nie toczy się wojna światowa. W zasadzie to nie planował udawać, robił naprawdę wiele, żeby Rosję z tej wojny wycofać. Nawet kosztem strat terytorialnych. Po prostu wychodził z założenia, że skoro komunizm niebawem i tak opanuje cały świat, to nawet te utracone tereny w wyniku niekorzystnego traktatu pokojowego sobie przecież odbije w komplecie z całą planetą. I wychodząc właśnie z tego założenia, zgodził się początkowo na naprawdę krzywdzący dla Rosji traktat brzeski, w wyniku którego to państwo traciło ogromne tereny razem z 1/4 ludności. No co temu Leninowi do łba strzeliło, pytało wiele osób, w tym Fanny Kapłan, która również postanowiła mu do łba strzelić. Był 30 sierpnia 1918 roku, kiedy po jednym z przemówień Lenina do moskiewskich robotników podeszła do niego kobieta, wyjęła gnata i strzeliła 3 razy. Mało tego, wszystkie naboje były zatrute. Ofiara nie miała szans. Niestety ofiarą była przypadkowa kobicina, która przyszła się poskarżyć Leninowi, że jego wojsko rozkrada chleb. Została trafiona jedną z kul, no i zmarła. 2 pozostałe, co prawda, trafiły w Lenina, ale niestety w żaden ważny organ. Co więcej, trucizna nie zadziałała i przyszło mu pożyć jeszcze parę lat, w przeciwieństwie do Fanny Kapłan, która postanowiła zastrzelić Lenina, bo ten, według niej, zdradził ideały komunizmu. Kobietę niebawem rozstrzelano. O zgrozo, ten zamach był Leninowi i w ogóle bolszewikom niesamowicie na rękę. Pięknie go wykorzystali propagandowo, żeby usprawiedliwić czerwony terror, czyli mordowanie każdego, kogo uznają za zagrożenie. A na czele tej potwornej akcji stanął Felix Dzierżyński, o którym już kiedyś wam zresztą opowiadaliśmy. Jednak oczywiście te krwawe porządki zaprowadzane przez komunistów nie każdemu się podobały. Powstało Stronnictwo Białych, czyli fanów starego porządku. Starli się z nimi komuniści, czyli czerwoni. W Rosji wybuchła wojna domowa. W wyniku tej wojny bolszewicy nie tylko zabili mnóstwo politycznych przeciwników i cara z rodziną. W jej efekcie zmarły miliony ludzi, których ten konflikt totalnie nie obchodził. Jak najbardziej miliony, ponieważ w wyniku przestawienia gospodarki na wojenną w pewnym momencie zaczęto konfiskować chłopom zboże przeznaczone na zasiew na kolejny rok. Efekt był łatwy do przewidzenia, ale hej, to komuniści, nie oczekujmy od nich zbyt mocnego patrzenia w przód. W latach 1921-1922 Rosję nawiedził potworny głód, który zabił około 5 milionów ludzi. Po pokonaniu białych Lenin nadal nie mógł się jednak zacząć cieszyć beztroskim żywotem, bo po pierwsze ludzie na zachodzie wbrew temu co przewidywał, no kurde jakoś nie palili się, żeby podłapać ten ogień światowej komunistycznej rewolucji, a po drugie miał coraz większe problemy ze zdrowiem. Nigdy do końca nie wylizał się po zamachu, a w kwietniu 1922 roku dostał udaru, 1 z 3. Był coraz słabszy z miesiąca na miesiąc, w końcu wycofał się z polityki, mimo że formalnie pozostawał przywódcą państwa. Wiedział też dobrze, że już toczy się walka o jego stołek i przed śmiercią postanowił dać znać, co o tym myśli. Przekazał Nadii, która została z nim do końca, swój polityczny testament, w którym między wierszami przestrzegał towarzyszy przed wybraniem na swojego następcę Stalina. Józef jednak dowiedział się zawczasu o jego treści i nie dopuścił do publicznego odczytania tego politycznego testamentu. Jedynie raz w wąskim gronie, a później kazał go utajnić. Za samo posiadanie jego treści można było od pewnego momentu zginąć. Tego już jednak Lenin nie dożył. Zmarł 21 stycznia 1924 roku, najpewniej w wyniku powikłań po kile. Stalin, który brutalnie przejął władzę po Leninie, wyciął jeszcze jeden pośmiertny numer swojemu dawnemu idolowi. Otóż Władimir prosił o zwykły pochówek w Petersburgu, niedługo później zresztą przemianowanym na Leningrad. Ale Stalin stwierdził, że nie ma mowy. Może i komunizm jest ateistyczny, ale potrzebuje swoich herosów, swoich bogów, swoich ołtarzy, a Lenin nadaje się do tego idealnie, więc mu pierdyknięto mauzoleum na Placu Czerwonym, gdzie jego zabalsamowane zwłoki można oglądać do dziś, z przerwami na serwis. Co 1,5 roku mumia jest kąpana w specjalnych chemikaliach, a co 3 lata dostaje nowy gajer. W zasadzie moglibyśmy tutaj przejść do podsumowania, ale nie możemy skończyć tego odcinka bez absolutnie cudownej historii, która jednocześnie pokazuje, jak Lenin i jego następcy otumanili Rosjan. Otóż w 1991 roku w tamtejszej telewizji pokazano typa, który podawał się za historyka i ogłosił rzecz przełomową. Lenin był grzybem, a przynajmniej od pewnego momentu. Nie tylko dlatego, że, co akurat było prawdą, był zapalonym grzybiarzem, ale również dlatego, co już prawdą zdecydowanie nie było, że od pewnego momentu eksperymentował z halucynami, w efekcie czego grzybnia miała przejąć nad nim kontrolę. Grzyb miał przejąć kontrolę nad osobowością Lenina i to tak naprawdę on miał podejmować wiele ważnych dla całego świata decyzji. Co na to widzowie? Ogromna część uwierzyła, mimo że to był przecież jawny żart. Jednak ludzie otumanieni przez dekady komunistycznej propagandy, której przecież podstawy tworzył Lenin, nie byli w stanie ogarnąć, że informacja podana w państwowych mediach może być nieprawdziwa. Telewizja musiała specjalne oświadczenie wypuścić, żeby się ludzie uspokoili, a swoją drogą to naprawdę szkoda, że to wszystko nieprawda, bo wtedy moglibyśmy zamknąć odcinek stwierdzeniem, że za Lenina w Rosji panowała chujnia z grzybnią. Oczywiście za te słowa dostaniemy z cyfrowego bara od YouTube'owego algorytmu, ale z drugiej strony za ich wypowiedzenie na głos w Rosji dostalibyśmy już zapewne jak najbardziej dosłownie po mordach, bo tam Lenina dalej się czci, stoją jego pomniki, a w tymczasowo zajętym Mariupolu Plac Wolności przemianowano na Plac Lenina. No ale co tu się dziwić, skoro wiele elementów polityki Putina to w zasadzie odgrzewanie leninowskiego bełkotu sprzed 100 lat. Analogii niestety można dopatrzyć się bardzo, bardzo wielu. Chcecie wiedzieć, jakich dokładnie? Super się składa. Bo wydawnictwo Filia na Faktach wydało znakomitą książkę Czerwony Terror Maxa Czornyja. To jest opowieść o Leninie, architekcie rosyjskiego komunizmu, tylko że przedstawiona jakby z perspektywy pierwszej osoby. Na pierwszą myśl może się to wydawać trochę dziwne, ale serio, tutaj autor widać, że nie tylko poświęcił mnóstwo czasu na zapoznawanie się z literaturą dotyczącą Lenina, ale również z samymi wypocinami Władimira, że się tak wyrażę. I tak to fajnie poukładał, że faktycznie patrząc oczami Lenina łatwiej to sobie trochę poukładać, postarać się zrozumieć, właśnie wcielając się we Władimira, patrząc z jego perspektywy. Tutaj robotę robi nie tylko faktografia, bo mam nadzieję, że już nie macie wątpliwości, że Lenin był naprawdę ciekawą osobą, ale również i narracja. Zdecydowanie warto się zapoznać, bo to jest naprawdę ciekawy sposób na poznawanie historii. Link do zakupu znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie koniecznie, a my widzimy się niedługo.